Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Pierwszego kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Jutro minie szósta rocznica śmierci Jana Pawła II. W tym roku wspominamy ją tym mocniej, że już za miesiąc papież Polak zostanie wyniesiony do chwały ołtarza. My powrócimy dziś do tych pamiętnych chwil 2 kwietnia 2005 roku dzięki wspomnieniom księdza Konrada Krajewskiego, który przez lata towarzyszył papieżowi jako ceremoniarz, a w chwili śmierci klęczał przy jego łóżku. Od jego refleksji rozpoczniemy nasz program. Później najważniejsze wiadomości watykańskie oraz cykliczna audycja o procesie Kurii Krakowskiej w 1953 roku. Zapraszamy.
Klęczyliśmy wokół łóżka Ojca Świętego. Papież leżał w półmroku. Dyskretne światło stojącej lampy skierowane na ścianę sprawiło, że był jednak dobrze widoczny. Kiedy wybiła godzina, o której za jakiś czas dowiedział się cały świat, nagle z klęczek podniósł się ksiądz arcybiskup Stanisław Dziwisz. Zapalił w sypialni światło i przerwał ciszę tajemnicy umierania papieża Jana Pawła II. Ciszę tajemnicy śmierci, która jest przecież integralną częścią życia. Drżącym, ale nadzwyczajnie pewnym głosem, z wyraźnym akcentem góralskim, przeciągając jedną z sylab, zaczął śpiewać. Ciebie, Boga, wysławiamy. To było jak grom z jasnego nieba. Chyba wszyscy jednocześnie spojrzeliśmy się zdziwieni na arcybiskupa. Jednak zapalone światło, jak i uroczysty śpiew kolejnych słów hymnu, Ciebie wielbi ziemia cała, uświadomiły każdemu z nas, że oto jesteśmy już w zupełnie innej rzeczywistości. Jan Paweł II umarł, to znaczy żyje. Choć łkało serce i płacz ściskał gardło, podjęliśmy jednak śpiew. Z każdym kolejnym słowem nasze głosy nabierały pewności. Stawały się coraz donośniejsze, wręcz ogłaszające. Żeś Ty pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie. I rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. Pieśnią wychwalaliśmy Boga za to, że był tak dobrze widzialny i rozpoznawalny w osobie papieża. Przecież wszyscy, którzy gromadzili się podczas celebracji liturgicznych, czy to w Watykanie, czy też podczas pielgrzymek, spotykali Chrystusa, którego Jan Paweł II reprezentował. Ludzie przychodzili spotkać się z Janem Pawłem II, a spotykali się z Chrystusem, którego On ukazywał im całym sobą, słowem i milczeniem, gestem, sposobem intonowania i odmawiania modlitw, poruszania się w przestrzeni liturgicznej, wyciszeniem, skupieniem w zakrystii, całą kulturą bycia. To się natychmiast czuło, że mamy do czynienia z osobą przepełnioną Bogiem, kimś, kto dla świata stał się znakiem widzialnym rzeczywistości niewidzialnej. Cała jego osobowość, wypowiadane przez niego słowa, a zwłaszcza, co może zaskakujące, umęczone w ostatnich latach ciało Jana Pawła II, stały się mową Boga. Nieraz samo patrzenie na papieża wystarczało, by odkryć obecność Boga i zacząć się modlić. By pójść do spowiedzi i wyznać nie tyle grzechy, co winę, że nie jest się świętym jak on. Kiedy Jan Paweł II przestał chodzić i podczas celebracji był całkowicie, w dosłownym tego słowa znaczeniu, zależny od ceremoniarzy, zacząłem sobie coraz bardziej zdawać sprawę, że dotykam się osoby świętej. Być może denerwowałem watykańskich spowiedników, kiedy przed każdą celebracją szedłem do spowiedzi, czując jakiś wewnętrzny nakaz i potrzebę, a celebracji bywało czasem kilka w tygodniu. Można na to popatrzeć także z innej strony. Gdy przebywa się w bliskości świętego, gdy się człowiek o świętość niejako ociera, to ta świętość nie tylko promieniuje. Na własnej skórze można odczuć, jak bardzo się jest kuszonym, jak złemu duchowi ta przestrzeń świętości się nie podoba. Gdzie żyje święty, tam często wokół niego żyje także wielu męczenników. Zresztą jak obserwowaliśmy to w ostatnich latach tego pontyfikatu, i dla wikariusza Chrystusa właściwym miejscem staje się krzyż. Kiedy około godziny 3 w nocy wychodziłem z apartamentu papieskiego, na ulicy Borgo Pio była niezliczona rzesza ludzi. Przemieszczali się w idealnej ciszy. Widać było, że świat się zatrzymał, przyklęknął i zapłakał. Jeśli ktoś płakał tylko dlatego, że odeszła osoba kochana i lubiana, do której się przez tyle lat przyzwyczaił, to wracał taki, jak przyszedł, tyle że w żałobie. Ale jeśli oprócz tych ludzkich łez były także te duchowe, które płynęły z oczu dlatego, że nie jesteśmy tak piękni przed Bogiem, jak Jan Paweł II, że nasze życie nie zawsze się podoba Bogu, że nie potrafimy powiedzieć totus tuus i być wiernymi do końca, to ten płacz był błogosławiony. Był początkiem cudu przemiany. Przez wszystkie dni, aż do pogrzebu papieża, Rzym stał się jednym wieczernikiem. Wszyscy się rozumieli, choć mówili w obcych dla siebie językach. Podczas dni żałoby i pogrzebu policja podała, że liczba wykroczeń kryminalnych spadła prawie do zera. Policjanci byli bezrobotni.
Mówił ksiądz Konrad Krajewski, ceremoniarz Ojca Świętego. Drugą część jego wspomnień usłyszymy w jutrzejszym programie wieczornym Radia Watykańskiego. A teraz czas już na aktualność.
Kondolencje duchownym i wiernym kościoła Syro-Malabarskiego przesłał papież w związku ze śmiercią ich arcybiskupa większego, kardynała Varkeya Vitayatila. Zmarł on w Ernakulam w Indiach w 84 roku życia. Jego śmierć zbiegła się z trwającą wizytą biskupów obrządku Syro-Malabarskiego w Rzymie. Właśnie dziś Ojciec Święty przyjął na audiencjach prywatnych 9 z nich.
W ramach audiencji prywatnych Benedykt XVI spotkał się też z księdzem Kitem Newtonem, stojącym na czele utworzonego niedawno w Anglii i Walii ordynariatu personalnego Matki Bożej z Walsingham dla byłych Anglikanów. Tamtejszemu ordynariuszowi, który wcześniej był biskupem anglikańskim, a katolickie święcenia kapłańskie przyjął w styczniu, towarzyszyli prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał William Levada i biskup pomocniczy Alan Hopes z londyńskiej archidiecezji Westminster.
Ponadto papież i jego współpracownicy wysłuchali dziś kolejnego wielkopostnego kazania ojca Raniero Cantalamessy. Kaznodzieja domu papieskiego mówił o Bogu jako miłości.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Jeśli chrześcijanie różnych wyznań nie będą w stanie przemawiać jednym głosem w istotnych kwestiach etycznych, takich jak homoseksualizm, ekumenizm przestanie być wiarygodny, stwierdził przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. W przekonaniu kardynała Kurta Kocha dziś decydują się losy ekumenizmu. Jego przyszłość zależy od tego, czy będziemy mieć odwagę nazwać po imieniu przyczyny nowych podziałów. Jeszcze nie tak dawno naszym hasłem były słowa: wiara nas dzieli, łączy nas działanie. Dziś jest dokładnie odwrotnie, podkreślił kardynał Koch. O ile trwa dialog w kwestiach doktrynalnych, w kwestiach etycznych nasze drogi się rozchodzą. Najlepszym przykładem tych tendencji jest kryzys przeżywany dziś przez wspólnotę anglikańską. Sprawia on, że Anglikanie całymi grupami przechodzą do kościoła katolickiego, zaznaczył szwajcarski hierarcha.
Pomimo tych negatywnych uwag, kardynał Koch nie przestaje mieć nadziei na powodzenie ruchu ekumenicznego. Wydaje się nam, że stoimy w miejscu, czy wręcz cofamy się. Ale to samo czują również ludzie, którzy lecą samolotem. Po silnych wrażeniach startu samolot wznosi się wysoko ku niebu i podróżnym wydaje się, że stoją w miejscu. Tak jednak nie jest. Musimy wierzyć, że dolecimy do celu ekumenicznej podróży, powiedział w Wenecji kardynał Kurt Koch na okolicznościowym kongresie z okazji 50-lecia ekumenicznej dykasterii w Watykanie.
Proces Kurii Krakowskiej, styczeń 1953 roku.
W studiu witam pana Filipa Musiała, politologa, historyka, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej z Oddziału Krakowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę państwa, a w cyklu audycji przypominających proces kurii krakowskiej. Dzisiaj czas powiedzieć o głównym oskarżonym. Był nim ksiądz Józef Lelito. Przypomnijmy, kim był, jakie były jego związki z kurią, z pałacem biskupim.
Można powiedzieć, że w chwili, w której księdza Lelito aresztowano, jego związki z kurią biskupą w Krakowie były niemal żadne. Był wikariuszem w Rabce Zdroju, w parafii dość odległej od Krakowa. Zatem te związki były, można powiedzieć, administracyjno-służbowe. Był podległym pałacu biskupiego w Krakowie. Kim był ksiądz Lelito? Wtedy miał już za sobą bardzo ciekawą drogę życiową. Urodził się w roku 1915, także w chwili aresztowania był jeszcze młodym duchownym, niespełna 40-letnim, ale zarazem człowiekiem, który miał niezwykle bogate doświadczenie życiowe. Wyświęcony został w roku 1939, tuż przed wybuchem II wojny światowej. I wówczas objął opiekę nad katolickim stowarzyszeniem młodzieży w podkrakowskich Liszkach. Okazało się, że w latach okupacji ta opieka nad młodzieżą miała przynieść, można powiedzieć, zgoła nieoczekiwane rezultaty, bowiem Liszki były tą miejscowością, w której młodzież gremialnie włączyła się w działalność konspiracyjną. Powstały tam silne struktury Narodowej Organizacji Wojskowej. I w czasie II wojny światowej ksiądz Lelito pod pseudonimem Starowolski został zaprzysiężony do działalności konspiracyjnej. Był kapelanem organizacji młodzieżowej działającej przy Narodowej Organizacji Wojskowej, ale od któregoś momentu pełnił również funkcję kierownika politycznego podokręgu NOW Kraków-Wieliczka, takiej struktury, można powiedzieć, administracyjnej NOW, która obejmowała kilka wsi podkrakowskich. To właśnie w Liszkach ksiądz Lelito poznał osoby, które odegrały kluczową rolę w tych wydarzeniach, które wiążą się już bezpośrednio z procesem kurii krakowskiej, to znaczy w czasie II wojny światowej podlegał pod rozkazy Janusza Szpondera, a w samych Liszkach współpracował z dwoma żołnierzami NOW, Edwardem Hachlicą i Michałem Kowalikiem. Cała ta trójka będzie później zaangażowana w sprawę współpracy z uchodźstwem politycznym. Szponder znajdzie się za granicą, a właśnie Hachlica, Kowalik i ksiądz Józef Lelito będą korespondowali z nim, co bezpieka i komuniści uznają za przejaw szpiegostwa.
Proszę pana, dzisiaj ten skrót NOW nie dla wszystkich jest jednoznaczny. Przypomnijmy zatem, czym była Narodowa Organizacja Wojskowa, no i może później, jaką rolę w niej odgrywali ci właśnie wymienieni ludzie.
Narodowa Organizacja Wojskowa była zbrojnym ramieniem Stronnictwa Narodowego. My dzisiaj, patrząc na polskie państwo podziemne, najczęściej postrzegamy je z perspektywy końca wojny, kiedy rzeczywiście większość sił zbrojnych była zgromadzona w Armii Krajowej, w polskim Wojsku Podziemnym. Natomiast to jest stan, który, można powiedzieć, zaczął się tworzyć dopiero w roku 1942. Wcześniej niemal każda siła polityczna działająca przed wojną działała w konspiracji w czasie okupacji i w tej konspiracji poza strukturami politycznymi tworzyła również struktury zbrojne. I właśnie Narodowa Organizacja Wojskowa była takim zbrojnym ramieniem działającego w konspiracji Stronnictwa Narodowego. Pamiętajmy, bo o tym dzisiaj też się nie pamięta, partii politycznej, która przed wojną, w czasie okupacji odgrywała niezwykle istotną rolę w polskim życiu politycznym i została kompletnie zdławiona przez komunistów po roku 1945. Zatem NOW było cząstką Stronnictwa Narodowego pod względem ideowym. NOW było tą częścią zbrojnego ramienia Stronnictwa Narodowego, które scaliło się z Armią Krajową, a więc weszło w skład Polskiego Podziemnego Wojska podległego rządowi polskiemu na uchodźstwie. Natomiast ksiądz Józef Lelito w ramach tej organizacji był po prostu kapelanem. Otaczał opieką duchową żołnierzy, otaczał opieką duchową także działaczy Stronnictwa Narodowego. Ta jego funkcja zmieniła się dopiero po roku 1945, bowiem po wojnie, w związku z rozbiciem wielu struktur narodowych, ksiądz Lelito otrzymał nowe obowiązki, zaczął tworzyć placówkę Narodowej Organizacji Wojskowej w Skawinie i co ciekawe, udało mu się stworzyć na tyle silne struktury, że przyjęły one nazwę Komendy Powiatowej w Skawinie, chociaż w Skawinie nigdy nie było powiatu, a to świadczy o sile tej organizacji, którą ksiądz Lelito stworzył.
W szczytowym momencie mówiło się, że mogło do niej należeć nawet 100 tysięcy ludzi. Tak było?
To jest trudne bardzo do uchwycenia. To znaczy, musimy pamiętać o tym, że miesza się kilka rzeczywistości. To znaczy rzeczywistość polityczną z rzeczywistością zbrojną. Trudno rzucać precyzyjnymi cyframi, dlatego że możemy mówić o oddziałach zbrojnych, które konspirowały w lesie w pewnym sensie, czy były mobilizowane do akcji Burza, czyli do powstania strefowego u schyłku wojny. I rzeczywiście wtedy, pod koniec wojny, możemy mówić, ale to o Armii Krajowej, jako o znaczącej liczbie żołnierzy, pewnie około 200 tysięcy. Natomiast jednocześnie, jeśli mówimy o tych strukturach wcześniejszych, to bardzo często mieszane są dwie rzeczywistości, czyli konspiracja wojskowa z cywilną, a jednocześnie, jeśli mówimy o działających i operujących oddziałach partyzanckich, to często mieszają się inne dwie cyfry, czyli liczba osób pozostających w oddziale i tej sieci, która pomagała istnieć oddziałowi, czyli dostarczała mu żywność, melinowała partyzantów, była ich przewodnikami. Także z pewnością można powiedzieć jedną rzecz, że na pewno ta konspiracja narodowa była jedną z najsilniejszych ze wszystkich reprezentacji politycznych w czasie okupacji, natomiast nie odważyłbym się podać precyzyjnej cyfry.
Wróćmy zatem do oskarżonych w tym procesie krakowskim. Michał Kowalik.
Michał Kowalik był w czasie wojny dowódcą sekcji NOW w Liszkach i zarazem człowiekiem, który po wojnie odegrał istotną rolę w kontaktach Janusza Szpondera z krajem. Jednym z jego podwładnych, Kowalika był Edward Hachlica. Niezwykle twarda postać, można powiedzieć. Człowiek, o którego losach więziennych jeszcze będziemy mówić, bo był jedną z tych postaci, która zachowywała się w czasie aresztowania w sposób naprawdę niezłomny, choć używano wobec niego bardzo wyrafinowanych metod nacisku psychicznego i fizycznego. Natomiast najistotniejszą postacią z tych, które wówczas konspirowały razem w podkrakowskich Liszkach, był z pewnością Jan Szponder, który po pierwsze kierował tymi strukturami NOW w Liszkach, ale również kierował w ogóle całą organizacją młodzieżową w Okręgu Krakowskim, czyli na terenie czegoś, co przed wojną stanowiło obszar województwa. I Szponder był z pewnością tą osobą, która ze wszystkich tu wymienionych miała taki największy zmysł organizacyjny, a zarazem niebywały talent do konspiracji, do skupiania ludzi, do prowadzenia działalności podziemnej. Co ciekawe, wszyscy ci ludzie przetrwali pacyfikację Liszek, która nastąpiła w lipcu roku 1943. Tam zginęło naprawdę sporo ludzi, natomiast te struktury zbudowane przez Szpondera jakoś zdołały tą pacyfikację przetrwać, chociaż Niemcy szukali właśnie żołnierzy NOW. Szponder miał bardzo ciekawy życiorys. Po wojnie odgrywał w Narodowej Organizacji Wojskowej jeszcze istotniejszą rolę, to znaczy z tego pionu młodzieżowego przeszedł do, w cudzysłowie, dorosłego i starał się kierować tymi działaniami NOW w skali właśnie Okręgu Krakowskiego, ale zdarzyło mu się w roku 1947 popełnić jeden błąd, wszedł do mieszkania, do którego wchodzić nie powinien, wpadł w kocioł. Aresztowany przez bezpiekę, został szantażem zmuszony do współpracy. I tu następują dwa lata, o których wiemy bardzo mało, ale z pewnością są to dwa lata niezwykle istotne dla życiorysu Jana Szpondera. Mianowicie od roku 1947 do roku 1949 Szponder był współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa w Krakowie. Nie wiemy wiele o jego aktywności z tego czasu, dlatego że dokumentacja tej jego agenturalnej współpracy została zniszczona. Jednocześnie wiemy, że w 1949 roku uciekł na zachód i na zachodzie oddał się pod sąd partyjny. Wyjawił, że został w roku 1947 zwerbowany, poddał się pod osąd swoich kolegów przebywających na uchodźstwie i przez towarzyszy ze Stronnictwa Narodowego na zachodzie został oczyszczony z zarzutu współpracy. Mało tego, zaufanie do niego było tak duże, że wprowadzono go do budowanego wówczas niezwykle ważnego aparatu, który miał utrzymywać łączność z krajem.
O akcji na kraj emigracyjnej Rady Politycznej opowiemy w następnym programie, a dziś za uwagę dziękuję Państwu serdecznie i dziękuję naszemu gościowi. Przypomnijmy, był nim pan Filip Musiał, politolog, historyk, pracownik Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Audycję przygotowało wydawnictwo WAM we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Rozmowę prowadził ksiądz Józef Polak. A w naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.